Cześć Fabian.
Witam.
Słuchaj, w tym programie umawiamy się na to, że mówimy prawdę, samą prawdę i tylko prawdę.
Czyli statystyki, już teraz kłamstwo.
Okay. Idziesz na to?
Postaram się być jak najbardziej wiarygodny.
Okej, okay, no to pójdźmy od z grubej rury, żeby nie było. Opowiedz mi o dniu, w którym dowiedziałeś się, że nie ma dla ciebie miejsca w kadrze. Ja nie wiem, czy to był ten dzień, kiedy się cała Polska dowiedziała, że nie ma ciebie w kadrze, czy dowiedziałeś się o tym wcześniej, ale ty mi opowiedz o tym dniu, kiedy ty się dowiedziałeś.
Nie, to było troszkę wcześniej, tak około, strzelam, dwóch, może trzech tygodni wcześniej. Zadzwonił do mnie trener Nikola Gribicz. No i poinformował mnie, że mam lato, że tak powiem, wolne, że nie widzi mnie w reprezentacji. Gdzieś na początku było to dla mnie takie okej, okay, takie jest życie, taki jest czas może. I jakby skończyliśmy rozmawiać, tam zapytałem się, jakieś jedno, dwa pytania zadałem, ale ta rozmowa nie była jakaś bardzo długa. I wyszedłem do pokoju drugiego i mówię do żony, że no mamy w końcu czas dla siebie i na wakacje. Żona skwitowała to oczywiście uśmiechem, mówi: dobra, nie żartuj sobie, powiedz mi, kiedy jedziesz na reprezentację. Ja mówię, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, kiedy ligę kończyliśmy. Ja mówię, jedziemy na wakacje, strzelam, 20 kwietnia. Żona też była w delikatnym szoku. I potem przyznam, że takie miałem 2-3 dni, gdzie odbijałem się od ścian, czy na treningach też nie mogłem się skoncentrować, bo to jeszcze był cały czas okres ligowy. Nie mogłem tego kompletnie przetrawić, ale jednak było to dla mnie coś nowego i jednak nie ukrywam, duży szok, rozczarowanie i smutek. Miałem takie wszystkie emocje i potrzebowałem i uważałem, że potrzebuję jeszcze jednej rozmowy z trenerem, głębszego wyjaśnienia. On się nie musi mi tłumaczyć oczywiście, nie musiał, ale porozmawialiśmy i jakąś prawdę usłyszałem i wiem, że jest okej w jakimś stopniu, bo to jest jego pomysł, nie mam z tym żadnego problemu, bo ktoś kiedyś też na mnie postawił i teraz też jest na to czas, ale gdzieś tam jakaś delikatna nie do niego zadra i smutek i takie rozczarowanie jest.
A do kogo?
Do, jak się można domyślić, ktoś zatrudnia trenera, więc do tych najwyższych, nazwijmy to władz. Miałem przyjemność porozmawiania z Marcelo Mendezem, który był akurat moim trenerem w klubie i on też był jednym z kandydatów do objęcia reprezentacji Polski i po prostu w skrócie opisał mi, jak wyglądały rozmowy, jego rozmowy z władzami, czyli z naszą federacją. No i tutaj postawmy kropkę z wykrzyknikiem, może taką i...
To ja dokończę, bo między słowami czytam, że jednym z czynników, które miały decydować o tym, kto zostanie trenerem reprezentacji Polski, będzie to, że trzeba rozbić grupę, w której jest między innymi Fabian Drzyzga.
Ja odpowiem ci tak, że na pewno nie decydowały aspekty sportowe i jest to zawsze jakieś małe pocieszenie dla mnie, a też nie jestem już młodym zawodnikiem i swoje gdzieś tam trochę widziałem, czy to w klubach, czy w reprezentacji i nie zawsze życie wygląda tak, jak nam się wydaje, albo gdzieś kuluarowe życie jest kompletnie inne niż my myślimy i czasem przychodzą takie czasy i po prostu trzeba wziąć to na klatę i robić swoje. Ja czy sumienie mam czyste, ja niczego złego nie zrobiłem i mówię, karma jest i zawsze będzie.
Wiesz, że twój uśmiech mówi zupełnie co innego niż twoje słowa, a miała być prawda, sama prawda i tylko prawda. A co to znaczy grupa Kubiaka? Bo o takiej czytam, że niektórzy mówią, wreszcie została rozbita grupa Kubiaka. Czy jak patrzysz w lustro i tak sobie, i w ogóle czytasz takie słowa, to z jakimi to ci się, jakie uczucia przechodzą przez ciebie wtedy?
Żadne uczucia, śmieszy mnie to po prostu. To jest, widziałem te wywiady, te wypowiedzi, Łukasza Kadziewicza i Zbyszka Bartmana. Myślę, że to jest jakaś, nie wiem, nazwijmy to może klikalność, albo chcieli po prostu czymś zabłysnąć. Robią swoją robotę dobrze, niech ją robią, ale mnie to śmieje się po prostu takie coś. Jest normalną rzeczą, że się ma kumpli, przyjaciół i neutralnych ludzi w reprezentacji, w robocie i w różnych aspektach swojego życia. Ja z Michałem Kubiakiem przyjaźnimy się, to jest ojciec chrzestny mojej córki i rzeczą normalną jest, że spędzam z nim więcej czasu niż z kolegą innym, z którym mam mniejszy kontakt. Jeśli dla kogoś to jest to grupa Kubiakowa, proszę to tak nazywać, nie ma problemu, ale ja wiem, ile zdrowia Michał i ile czasu stracił na to, żeby w tej reprezentacji było tak, jak powinno być. Porównując sukcesy albo poziom sportowy tej reprezentacji i siatkówki, a jak wyglądało to czasami, czy to organizacyjnie, czy logistycznie.
Fabian, ja wiem, że to nie jest prosta rzecz, żeby spojrzeć na siebie z boku i ocenić siebie z boku, obiektywnie zwłaszcza, nie? Ale spróbuj, bo przyczepię się trochę do tej grupy Kubiaka. No bo skoro ktoś tak mówi, skoro trzeba to dementować, to może jednak coś jest na rzeczy. Na pewno byliście ważnymi siatkarzami reprezentacji Polski, to nie podlega żadnej kwestii, tutaj nie musimy się do tego przekonywać. Ale być może, nie mówię, że na pewno, może być może jednak byliście też w pewnym sensie toksyczni dla tej drużyny. W jakimś stopniu. Nie wiem, spójrz na to, jasne, spójrz na jasne. Siebie, spójrz na Michała, jasne. Trochę z dystansu i co?
W jakimś stopniu możesz mieć rację, bo na pewno nie jesteśmy łatwymi charakterami, szczególnie, głupio to zabrzmi, Michał, który jest naprawdę bardzo silną osobą, na którą wystarczy czasami spojrzeć i człowiek może mieć obawy po prostu do niego podejść, klepnąć go, zapytać się. I ja na niego w taki sposób nie patrzyłem i nie miałem nigdy takich obaw i jakby uwielbiam jego taką postawę. Jeśli komuś takie coś przeszkadza, to już trochę jest teraz pytanie, czy to jest problem mój i Michała i grupy Kubiakowej, czy zawodników, którzy mają jakieś obawy, jakiś za duży szacunek. Nie wiem jak to porównać trochę, nie wiem jak wygląda to w piłce nożnej. Ludzie się boją podejść do Roberta Lewandowskiego. To jest coś bardzo głupiego moim zdaniem, bo to oni i Robert muszą grać w piłkę nożną razem w zespole, a nie tylko patrzeć, czy Robert jest uśmiechnięty, czy Robert jest zadowolony, czy Robert jest zdenerwowany. Więc i trzeba się skupić na tym, żeby te relacje były jak najbliższe i tyle, ale coś takiego jak grupa Kubiakowa nie istniała. To jest, mówię, wymysł albo do klikania internautów, żeby się lepiej sprzedawało. Takie jest moje zdanie.
Pamiętasz swój pierwszy z kolei telefon po tym, jak ty się dowiedziałeś? I podejrzewam, że Michał musiał w tym samym momencie, pewnie tego samego dnia się dowiedzieć. Wymieniliście się telefonami, pewnie to była pierwsza rzecz, którą zrobiliście. No może po rozmowie z żoną.
Akurat z Michałem rozmawiałem, nie chcę skłamać, jeden dzień chyba wcześniej albo rano, a ja potem miałem rozmowę z trenerem gdzieś koło południa. Akurat Michał był wtedy w Japonii, więc wiadomo, że różnica czasu, więc wydaje mi się, że chyba dzień wcześniej. I powiedział mi, jak ta rozmowa wyglądała, więc jak zaczęła się moja rozmowa, to już ja wiedziałem, do czego ona zmierza. I może ta pierwsza rozmowa była dla mnie trochę lżejsza niż powinna. Ale tak, to z Michałem rozmawiałem potem prawie od razu. No a potem oczywiście drugą osobą, do której zadzwoniłem, to byli rodzice. Po prostu ich poinformować, bo wiadomo, że jednak ta siatkówka jest jakby w naszym życiu od zawsze.
To jest koniec twojej kariery w reprezentacji. Wracając do tej pewnie drugiej rozmowy z trenerem Grbiczem, dowiedziałeś się prawdy, dowiedziałeś się jego prawdy, jak powiedziałeś, tylko się uśmiechnąłeś, nie powiedziałeś, jaka to była prawda, więc może...
No, rozmowa też jakby zostanie między nami. Nic tam wielkiego też nie padło. Ja mam 32 lata i jestem zdrowy na ten moment. Ja dalej mam swoje ambicje, mam swoje marzenia. które będę chciał zrealizować. Czy uda mi się, to już życie pokaże, gdzie wszystkie marzenia się spełniają lub nawet ma się szansę je zrealizować. Więc nie mam... Mam ambicje być w reprezentacji, ale też nie jest to moja pierwsza myśl, która mnie teraz zaprząta i nie mogę spać, że jeśli nie będzie mnie, to jest koniec świata. Szukam innych pozytywów, aspektów w swoim życiu, czy to prywatnym, czy też zawodowym, żeby skupić się na tym, co jest tu i teraz. Nie mam wpływu na wszystko, ale w reprezentacji, jeśli będzie taka możliwość albo taka chęć trenera, czy aktualnego, czy przyszłego, i zdrowie na to pozwoli, to reprezentacji nigdy nie odmówię.
Teraz cytat, uważaj. Nie mówię, że Grbić miałby się tłumaczyć, ale chciałbym, żeby była jakaś konferencja. Chciałbym poznać powód. Mógłby po prostu powiedzieć, dlaczego tak postanowił i to by zamykało sprawę. Kto to powiedział?
Mój tata.
No właśnie, bo to jest dodatkowa, myślę, osoba w całej takiej układance. Twój ojciec, komentator, postać bardzo ważna dla polskiej siatkówki. Czy to prawda, że dopiero po 20 roku życia dowiedziałeś się, kim i jakie sukcesy odnosił twój ojciec jako siatkarz?
Znaczy, wiedziałem, że miał sukcesy i że był dobrym zawodnikiem, niezłym zawodnikiem, ale chyba, tak jak powiedziałeś, gdzieś miałem 20, powiedzmy, nie wiem, strzelam 25 lat i zdałem sobie sprawę, że ojciec rozegrał 300 meczów w reprezentacji, jakieś srebrne medale, jedne igrzyska i tak dalej, i tak dalej. I mówię, kurczę, on naprawdę miał super karierę. A do tego czasu był dla mnie po prostu tatą i pomagał mi, wspierał mnie, tłumaczył mi coś. Wiedziałem, że był rozgrywającym, ale też inna siatkówka, grali na dwóch, więc nie patrzyłem nigdy na niego jak na zawodowca, jak na siatkarza, jak na sportowca, tylko na ojca. I myślę, że tak naprawdę to jest też jego duża zasługa, że nie wiem, ja z nim nie rywalizowałem z nim. To wszyscy dookoła gdzieś mi wmawiali albo prosili, czy ja rywalizuję, czy coś. A ja dopiero w wieku 25 lat sobie zdałem sprawę, że w domu miałem też kawał siatkarza.
To zaraz do tego też wrócimy i nawiążemy, ale jeszcze zostaniemy przy tej sprawie najnowszej, no bo przy tym, co się działo. Zapytam cię w taki sposób. Taki ojciec, wykonujący taki zawód, a nie inny obecnie, to przekleństwo czy błogosławieństwo dla młodego Drzyski?
Pamiętaj,
miało być szczerze.
Nie, to nawet nie o to chodzi, czy szczerze, bo to nawet, moim zdaniem, to nie ma dobrej odpowiedzi.
To rozwiń.
Ja uważam, że nigdy, i to jest moja oczywiście tylko ocena, bardzo pewnie subiektywna, ale trudno. Moim zdaniem nigdy ojciec mnie nie faworyzował, nigdy mi nie pomagał, nigdy mnie nie pchał, nigdy nie używał własnego nazwiska. Z tego, co ja wiem, może jestem w błędzie, może kiedyś usiądę z ojcem do dobrego dżinu z tonikiem i powie mi, że tu cię wepchnąłem. Na ten moment takiej wiedzy nie mam i nie czuję tego, więc nigdy uważam, że wszystko, co zrobiłem, to zrobiłem sam. A teraz jego też praca, którą wykonuję już wiele lat, moim zdaniem on komentuje to, co widzi, nie to, żeby komuś zrobić dobrze, szczególnie mi. Więc, ale też słyszę opinię, że oczywiście jest nieobiektywny, ale to jest normalne. To myślę, że każdy komentator, czy każdy dziennikarz ma swoich, czy to ulubieńców, czy tych może trochę gorzej patrzy, czy akurat ten zawodnik zawsze ma jakiś błąd i ojciec zawsze na przykład o tym powie. Ja na to wpływu nie mam, ja uważam, że on wykonuje swoją robotę bardzo dobrze, ale nigdy mi nie pomógł, ale też nigdy nie czułem, żeby coś mi zaszkodziło. Ale na twoje pytanie odpowiadając, pewnie zrobiło, jego praca zrobiła mi więcej złego niż dobrego, czego na szczęście nie odczułem.
Bo wiesz, jak to jest. Rzeczywiście dużo jest takich głosów, że tata Wojciech nawet nie tyle faworyzuje Fabiana, co w momentach, kiedy Fabian ma słabsze momenty, nie rozegra tak jak należy, to każdy komentator świata, czy piłkarski, czy siatkarski, pewnie będzie umiał ukryć pewne rzeczy, żeby uwypuklić inne. Wystarczy czegoś nie powiedzieć. W świadomości kibica zostanie taka, a nie inna fraza, prawda? Że ten akurat drzyzga w tej akcji, w opisie tej akcji nie padnie. Można? Można. Pewnie, że można. I taki będzie tego finał. Ty miałeś okazję oglądać mecze komentowane przez ojca już post factum?
Tak, tak, wiele razy. No jednak tyle meczów, szczególnie reprezentacji komentował tata, że no, siłą rzeczy jakieś czy to powtórki leciały, czy sam chciałem obejrzeć jakiś mecz, nie patrząc jak ojciec komentuje, tylko jak ja zagrałem, żeby zobaczyć co było dobrze, co było źle. To mówię, nigdy nie skupiałem się na komentarzu ojca w taki sposób, czy on dobrze o mnie mówił, czy źle, czy mnie chwalił, czy mnie ganił. Nigdy komentarz nie przeszkadza mi w oglądaniu, że nagle, oj, ja zrobiłem źle, czemu ty mnie pochwaliłeś? Pewnie były takie sytuacje, ale ja naprawdę nie mogę tego przytoczyć, bo nigdy mi się to w uszy nie rzuciło.
Wracając do zdania, które powiedziałeś, że nigdy nie odczułeś, że ojciec ci w jakikolwiek sposób pomógł, że gdzieś cię pociągnął za uszy, czy wypromował, nazwijmy to. Ja z kolei spotkałem się z taką opinią, że na początku twojej kariery reprezentacyjnej kariery byłeś zawodnikiem, o którym ojciec, ekspert, i tutaj nie ma dwóch zdań, facet, który naprawdę zna się na siatkówce, powielokroć, no, użyte zostało zdanie, słowo wpychał albo sugerował, że ktoś taki jak Fabian Drzyzga powinien zostać powołany do reprezentacji, pomimo faktu, że na tamten czas umiejętności miałeś dość liche i może nie nadające, nie przystające jeszcze do gry w reprezentacji Polski. Za wcześnie, by Fabiana Drzyzgę promować do drużyny narodowej, a tak jednak było. Masz taką pamięć z tym związaną?
Szczerze mówiąc, jak teraz o tym mówisz, to jakby to się w ogóle nie klei, bo ja nie miałem kariery w reprezentacji takiej, że jak powiedziałeś, że ojciec mnie wpychał lub powiedział, że teraz on musi być i musi być promowany do reprezentacji, żeby ma grać. No bo ja dopóki ja zacząłem grać w reprezentacji w 2000, tak naprawdę grać, nie mówię o jakichś pojedynczych występach, w 2014 roku zagrałem całą Ligę Światową. To jest mój pierwszy taki, ja uważam, naprawdę taki, że grałem. A ja miałem debiut reprezentacji, debiut w meczu towarzyskim z Francją w 2009. Po prostu od pierwszego roku, jak byłem w Plus Lidze, to co roku dostawałem powołanie, tylko że dostać powołanie, a grać w reprezentacji polskiej, to są kompletnie dwie różne rzeczy. I ja przez te lata, do 2014 roku byłem w reprezentacji Polski szerokiej, gdzie trenowaliśmy, jeździliśmy na wyjazdy, czasem tak wyglądały na trzy sektory i drużyna A grała, my tak zwani młodzi lub czekający na swoją szansę czekali, co się dzieje na treningu i dwie godziny patrzyliśmy albo tylko odbijaliśmy i szkoliliśmy własną technikę, więc a wracając do twojego jakby zdania, to nie było żadne wepchnięcie, tylko to było dawanie szansy rozwoju wszystkim młodym zawodnikom, którzy byli w tym momencie akurat ze mną również. I to jest fajna sprawa, bo jednak przeleżenie 4-5 miesięcy na wakacjach między sezonami klubowymi dla młodego zawodnika jest katastrofą. I dzięki temu, dzięki tym latom, które spędziłem tylko na treningach i na wyjazdach, nie dowąchając boiska, stałem się później lepszym zawodnikiem. I więc to, co powiedziałeś, czy to jest cytat, czy gdzieś wywnioskowałeś, dla mnie jest to kompletnie od czapy.
Jest takie sformułowanie synek trenera, prawda? I tacy zawodnicy, troszkę koledzy patrzą na takiego zawodnika czasem z lekką szyderką, czasami, wiesz, lubią się pośmiać z takiego gracza. No ty w tym przypadku nie jesteś synem trenera, cały czas nawiązuje do taty, jesteś synem komentatora. Powiedz mi, jak reagowali na to twoi koledzy? Być może zwłaszcza ci, którzy nie byli tak bardzo bliscy tobie czy twojej grupie Kubiaka, nazwijmy to. No ale wiesz, o czym mówię. Czy to jest, bo to też wcale nie musi być taka dla nich oczywista sprawa. O, ten Drzyzga to będzie miał zawsze łatwiej.
Wiele ludzi na pewno tak myśli i będzie myśleć. To jest naturalne, to jest normalne, ale nigdy nie usłyszałem od nikogo typu, nie wiem, weź zadzwoń do ojca, niech on, nie wiem, się zamknie, niech on tak nie komentuje, albo niech o mnie nie mówi. Nigdy ja do mojej osoby nigdy takie zdanie nie padło, ale wiem, że niektórzy zawodnicy potrafili zadzwonić, czy to do Polsatu Sport, żeby porozmawiać z innymi dziennikarzami, żeby przekazali. Niektórzy mieli na tyle odwagi, żeby nawet powiedzieć, czy to ojcu w twarz, czy zadzwonić. Więc każdy jest innym człowiekiem, każdy ma inny charakter, inaczej znosi, inaczej odbiera. Każdy ma do tego też prawo, ale nawet pewnie po takich rozmowach czy sugestiach ja uważam, że jakby tata dalej komentował tak, jak komentował wcześniej, jakby to nie wpłynęło na jego komentowanie. Najwyżej, tak jak powiedziałeś, nie wymieniał pewnie może jakichś nazwisk, żeby nie wybrzmiało, że ktoś zrobił coś źle lub dobrze, więc działa to zawsze w dwie strony, trzeba pamiętać.
Ojciec traktował was, czy był zamordystą w waszym graniu w siatkówkę, twoim i brata?
Nie. Nigdy nie było czegoś takiego, żebyśmy, nie wiem, na jego gwizdek szli na trening. Wręcz przeciwnie, to ja chodziłem na treningi, ja to lubiłem, ja to kochałem i dalej to kocham i nigdy nie miałem czegoś takiego, żeby mi się nie chciało i ojciec musiał mnie, nie wiem, z pasem gonić, że masz iść na trening i coś robić. To często ja go gdzieś prosiłem, żeby ze mną podbijał lub jakieś ćwiczenia ze mną porobił, gdy mieliśmy taką możliwość gdzieś w domu na wsi rodziców, gdzieś w boisko wybudowaliśmy z bratem, piasku nasypaliśmy i zawsze trzeba było się prosić trochę ojca, żeby z nami podbijał, trochę potrenował. Jednak te lata, które potem dojrzałem siatkówki, odbiło się na jego jakby zdrowiu i takiej chęci też trochę do takiego ruchu. Ale czasami się z nami ruszał. Na szczęście miałem brata, mam brata i kuzynów, których mogłem torturować, aż nie dali mi wygrać, więc miał kto ze mną trenować i kto miał, mógł mnie ktoś zmęczyć.
A ojciec w pewnym momencie już powiedział pas, jak widział, że oj, chyba nie dam rady ograć już Fabiana, bo pewnie do pewnego momentu nawet na stojąco, niespecjalnie się ruszając, cię ogrywał.
Tak, pamiętam, że graliśmy singielki i jakieś takie małe gierki gdzieś, które najwięcej techniki pokazują i takiej czutki do siatkówki. I no faktycznie, jak graliśmy singla na palce, na odbicie górne, no to ojciec się śmiał z jedną ręką w kieszeni i ganiał mnie po całym boisku. A to przyszło gdzieś naturalnie, obstawiam, że jak już zacząłem profesjonalnie to uprawiać, czyli w szkole mistrzostwa sportowego w Spale, to już powiedział, że nie potrzebuje ja z nim grać, tylko wtedy mam brata lub innych, którzy mają z tego większy fan i więcej na pewno energii dadzą i więcej ja dzięki temu zyskam, więc powiedzmy, że tata gdzieś tak po prostu po cichu odsunął się na bok.
A czy ty byłeś zawodnikiem pracowitym czy leniwym? Bo tego nie zdołałem do końca ustalić, bo są takie głosy i takie.
No, myślę, że pewnie więcej, nawet jeśli by tak zapytać, to więcej ludzi powie, że leniwym. A ja jestem zawodnikiem, który, jak sam zauważyłeś, lubię być punktualnie. Powiesz mi, że mam być na 10:00, przychodzę wcześniej, robię swoje i trening mamy do godziny 12:00. Ja kończę go o 12:00 i mnie nie ma. I dla kogoś może jest to lenistwo, albo nie jestem aż tak pracowity jak inni. Ja wykonuję wszystko to, co mi powiedzą i ani jedno więcej powtórzenie, ani mniej. I nie mam z tym jakby problemu, a czy ktoś uważa, czy jestem leniwy, czy pracowity, to jakby to już mnie tak jakby nie interesuje. Ja wykonuję swoją pracę taką, jaką trener, który za to jest odpowiedzialny, żeby też zrobić formę w odpowiednim momencie. Ufam mu, zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc mówię, ja robię to, co mam, nic więcej.
A na hasło talent czy praca, co odpowiesz?
Talent.
U ciebie jak to się układa?
70% talentu, 30% pracy.
pomyśl, jakim byłbyś zawodnikiem, wkładając to więcej pracy.
Nie narzekam.
Żartuję. Jeszcze jeden cytat z twojego ojca, zanim przejdziemy dalej. Mój syn nie jest prima balleriną. Nic nie mówisz? Okej, okay, pociągnę, dobrze. Skoro pojawiło się takie hasło, mój syn nie jest prima balleriną, to ja tak trochę arebur powiem, to może jednak gdzieś tam w tym waszym małym w sumie środowisku siatkarskim są tacy, którzy uważają, że jednak ten drzyzga jest prima balleriną, skoro trzeba to odkręcać i mówić, że nie jest.
W jakimś stopniu dobrze,
zagmatwane,
do tego podchodzisz, ale nie ma to się jak do tego, jak po prostu funkcjonuje ja, czy to w grupie, czy sam. To są tylko słowa, ktoś sobie coś powiedział. Tak samo można mówić o tym, nie wiem, że ktoś jest nygusem i jakaś łatka się już przyklei. To jest jedna z rzeczy, których w środowisku siatkarskim w Polsce bardzo nie lubię. Szufladkowanie zawodników. I od drugiego komentarza w meczu, po meczu, jest jakiś młody zawodnik, super talent, albo nawet nie o to chodzi, gra dobrze. Powiedzmy, po 20 punkcie nie kończy piłki. Ktoś powie po drugim jego meczu, gdzie chłopak ma jeszcze całą karierę przed sobą, on po 20 punkcie nie kończy. Kolejne 5-6 lat słyszy się to samo. To jest jakieś jedno zdanie, jedno słowo i dlatego ja się z tym jakby mam do tego bardzo zimny stosunek, ale po prostu mówię, szufladkowanie ludzi i ktoś powie, jestem leniwy, i będzie to szło za mną. Ktoś powie, ktoś jest pracowity, ten jest pozytywny i koniec. Jak ktoś powie, tak jest.
Szkolna opinia, łapie się ją na początku.
Dokładnie.
I tak jedziesz.
Dokładnie.
A jaka jest najgłupsza albo najbardziej bolesna rzecz, jaką o sobie przeczytałeś w sieci, w gazecie, usłyszałeś?
Szczerze, naprawdę nie mam w głowie nic tak na szybko, jak widzisz, bo nie mam czegoś takiego, że jeśli coś usłyszę, czy coś ktoś mi powie, to mnie to jakoś
to siedzi
bardzo dotyka, dokładnie. Jakoś umiem to wyrzucić z głowy. Może bym potrzebował z godziny, dwóch, a może dwa dni, żeby naprawdę sobie coś przypomnieć. Teraz nie chcę zabierać ci czasu i nie przypomnę sobie nawet pół zdania jakiegoś bardzo, nie wiem, obraźliwego, negatywnego na mój temat. A na pewno było ich tysiąc.
Zajrzałem na twój Instagram i wyobraź sobie, że znalazłem gdzieś jakiś film, gdzie wcale nie na pierwszym planie, tylko w tle słychać takie twoje słowa. Najpierw pokochaj siebie, ponieważ spędzisz ze sobą resztę życia. Takie słowa gdzieś tam wypowiedziałeś. A jak jest z twoją miłością własną?
Do siebie?
Tak.
Akceptuję siebie. Patrzę w lustro, że tak powiem, z podniesioną głową. Nie mam ze sobą problemów natury psychicznej. Ale i tyle. Jakby ja nie mam, mówię, patrzę w lustro i wiem, że nikomu nic złego nie zrobiłem. Jestem szczery. Najwyżej przemilczę, jeśli nazwijmy też czasami szczerość tym, że się czegoś nie powie, ale sumienie mam czyste. Jestem szczęśliwym człowiekiem.
A czego w sobie nie lubisz, a czego już 32-letni Fabian nie zmieni, no bo stare drzewa ciężko się przesadza?
Może nie to, że nie zmienię. Taki, jaki jestem na boisku, na treningach, jestem kompletnie inny w domu i chciałbym być trochę więcej, mieć emocji, trochę więcej może mówić, okazywać emocji żonie, córce, ale jestem raczej takim z zimnego chowu, że tak powiem. Za dużo rzeczy wziąłem od ojca, nie od mamy, więc jestem taki za mało wylewny w emocjach domowych. i gdzieś tam uczę się tego, żeby to zmienić. Mam teraz na to czas.
To fajnie, bo o tych emocjach zaraz chciałbym cię pociągnąć, ale skoro mówisz i o córce, i o żonie, to jeszcze tutaj cię pociągnę. Najpierw tak luźniej. Żona już wie, że bycie siatkarzem Politechniki nie oznacza bycie siatkarzem studentem w czasie, że tak powiem, nawet nie na pół, tylko na ćwierć gwizdka.
No były takie czasy i taka niewiedza żony. Ale co akurat mi się bardzo spodobało. Okay.
Ale wiesz co, nawet bardziej mnie interesuje fakt, że takie jest chyba trochę postrzeganie siatkarzy. Jesteście taką dyscypliną świetlicową, niektórzy mówią, i tutaj dostrzegać można wiele pogardy w tym, że tam grają sobie gdzieś po świetlicach, po salkach i nie ma to nic wspólnego z zawodostwem. Tak do niedawna było, bo
jasne,
teraz wiadomo, przy naszych
sukcesach. Uważam, że dalej w jakiś, może nie tak jak, nie wiem, 20-15 lat temu, ale w ten sposób, porównując się do piłki nożnej, do koszykówki, do sportów na najwyższym też poziomie, to są sporty profesjonalne, a my jesteśmy sportem półprofesjonalnym. Tak jest moje zdanie. Nie umiemy przebić pewnych rzeczy. Jesteśmy fajni, mili do oglądania, są sukcesy, ale stoimy w miejscu. Sukcesy nie idą. Sukcesy są, a potem nie idzie dalej to w popularność tego sportu, czy to na świat. W Polsce jesteśmy popularni w jakiś sposób, ale porównując do piłkarzy, dalej jest to moim zdaniem przepaść. I tylko mówię, no nie ma co porównywać. Ja to tak zawsze trochę mówię, niestety, no gówna do miodu, no bo piłka nożna jest na całym świecie, siatkówka jest na szybko w 20 krajach na najwyższym poziomie, oczywiście mówię. Więc z tym trzeba się liczyć i my jesteśmy półprofesjonalnym sportem. Jest dobrze, ale mogło być dużo lepiej.
Żona, udało ci się wyedukować, już wie, że bycie zawodnikiem Politechniki to nie jest bycie studentem i po prostu gdzieś wieczorami sobie popykanie w piłkę. A jesteś ojcem świrem?
Powiedz mi, co to znaczy świr?
Takim zapatrzonym w córeczkę jak w obrazek i...
Chyba nie. Daję jej swobodę. Lubię się oczywiście z nią bawić, ale też przyznam, że no nikt nie potrafi mnie tak wyprowadzić z równowagi jak córka. I tak samo tak szybko odpuszczam jej po jednym uśmiechu, że jest to no, miłość bezgraniczna i jakby no, zrobię dla niej wszystko, ale nie siedzę obok niej non-stop, patrząc, czy na pewno się nie potknie, czy dobrze wkłada łyżkę do buzi i takie rzeczy, więc potrafię ją też zostawić oczywiście, czy to u dziadków jednych, czy drugich, czy szwagierki, żeby mieć tą swobodę też dla nas i myślę, że mamy jakiś tam zdrowy balans.
Znalazłem takie zdanie, które wypowiedziałeś, że przy ciężkim treningu ta pierwsza myśl, która przychodzi ci do głowy, kiedy jest już naprawdę ciężko, to jest właśnie myśl o twojej córce, że żadne pieniądze nie motywują cię tak, jak fakt, żeby córka, jak już zacznie rozumieć to, co robi tata, bo to jest rocznik 2018, prawda? Że kiedy zrozumie, co robi, czy co robił tata, żeby była dumna. To było powiedziane tak dla prasy, czy to...
Nie. Ja tak miałem okres, ponieważ grałem w, no teraz niepopularnym oczywiście kraju, w Rosji, gdzie jeszcze na szczęście wtedy było...
To był Nowosybirsk.
Tak, było normalnie. I tam był taki... Byłem tam dwa sezony i dwa sezony wyglądały tak, że na pierwszy rok pojechaliśmy z żoną i córką, która miała półtora miesiąca i posiedzieliśmy tam razem pół sezonu i potem pół sezonu byłem sam. I w drugim sezonie zrobiliśmy to samo i ten czas, który byłem sam, czyli około czterech miesięcy, wtedy na treningach naprawdę przychodziły mi takie myśli i to nie było tylko tak powiedziane do prasy, bo potem gdzieś w Polsce już takich jakby momentów i myśli nie miałem, więc to był po prostu taki trudniejszy okres, gdzie byłem po prostu cały czas sam i gdzieś brakowało mi moich dziewczyn.
To pozwól, że teraz to takim naprawdę trudnym momencie. Kurczę, same dzisiaj trudne tematy, poczekaj, zaraz. Cześć, cześć. ale też one wydają się być najciekawsze, bo wtedy widać bardzo człowieka w tym sportowcu. Może wtedy, kiedy jest obrany z tej swojej skorupki i kiedy pokazuje całego siebie. Myślę o tym wywiadzie dla TVP Sport w Tokio, zaraz po ostatniej piłce, kiedy zapłakany stanąłeś przed kamerą, jak sam powiedziałeś, z szacunku dla dziennikarzy, chociaż wcale nie miałeś na to ochoty. Chłopaki nie płaczą, czy... Okej.
Okay. Zdecydowanie, w sensie nie jestem gościem, który płacze na romantycznym filmie, ale jak są te momenty, to ja nie mam z tym, nie wstydzę się takich rzeczy. To nie jest, moim zdaniem to nie jest żaden moment taki, który może powiedzieć, o, on jest płacze, jak on się nie nadaje, czy nie wiem, nie ma charakteru. Ja tak do tego nie podchodzę. Tak jak powiedziałeś, ja to zrobiłem wtedy z szacunku do też ludzi, którzy tam byli, którzy też pracują, bo nie będę ukrywać, że tak naprawdę chciałem po prostu przejść przez tą mix zonę i pójść do szatni sobie ręcznikiem zakryć głowę i posiedzieć w ciszy, ale to jest jakby nasze środowisko, nasz świat i mówię, też mam szacunek do tych ludzi, do tych dziennikarzy, że też tam są, z niektórymi znam się lepiej, z niektórymi gorzej, niektórzy zaczynali karierę dziennikarską, tak jak ja zaczynałem reprezentacyjną. I gdzieś to są te takie emocje, jeśli ktoś też do mnie podchodzi normalnie, bo też podczas tego wywiadu dziennikarka też się popłakała, to dla mnie to też nie jest tak, że ktoś zadaje tylko pytanie, czemu przegraliście, bo wiadomo, że to są najgorsze pytania, ale widać, że tak była jakaś taka też chęć tych ludzi, żebyśmy my wygrali.
A tobie udało się już odpowiedzieć na to najtrudniejsze pytanie? Już tak z dystansu? Bo to dla całej sportowej Polski był, a nawet tej mniej interesującej się sportem, a może nawet dla nich zwłaszcza, to był gigantyczny szok, że znowu się nie udało. I być może słowo znowu jest tutaj słowem kluczem, dlaczego się nie udało.
Nie mam żadnej odpowiedzi, czy to ktoś powie, czy ja powiem, czy to było, nie wiem, przez brak zagrywki, przez złe rozegranie, przez złe przyjęcie, nie wiem, brak bloku. Nie, ja tego meczu do dzisiaj jeszcze nie obejrzałem, a myślę, że już jakiś czas, mam na to teraz czas i nawet, że tak powiem, chęci, więc może sobie go obejrzę i wtedy do ciebie najwyżej napiszę ci SMS-a, że...
Już wiem.
Ja dałem dupy albo ktoś inny, pół żartem, pół serio, ale ten mecz mam trochę teraz jak przez mgłę i to są momenty, w siatkówce zawsze są momenty, czasami jak się nie dociśnie z przeciwnika, mieliśmy 2-1, jak dobrze pamiętam, i chyba 8-5, coś takiego, i to był moment, żeby wyrzucić ten wyższy bieg, tego nie zrobiliśmy. Oni się poczuli, kończyli wszystko, my mieliśmy jakieś własne problemy. Taki jest sport. To była porażka sportowa, a nie porażka czy to mentalna, czy jakiegoś fatum. To była po prostu siatkarska, sportowa porażka.
Bardzo różnisz się od tego faceta, który rozpoczynał granie w siatkówkę? Ponoć od małego czułeś, że będziesz kimś wyjątkowym.
Od małego wiedziałem, że będę grać w siatkówkę i że będę grać w siatkówkę na najwyższym poziomie. Pamiętam taką sytuację. Nie pamiętam dokładnie, ile miałem lat, ale strzelam, że około 8-10. I siedzieliśmy z rodzicami, z rodziną przy obiedzie i wypowiedziałem im cały plan kariery. I oprócz tego, że zamiast pojechać powiedziałem, że pojadę do Włoch grać, pojechałem akurat do Grecji i do Rosji, ale gdzieś tam to wszystko... To, co powiedziałem, że to się stało. Oczywiście nie mówiłem wtedy, że czy będą medale, czy nie, tylko mówiłem, że będę grać tyle lat gdzieś mniej więcej tutaj, potem tam, potem wrócę i gdzieś tam to się spełniło w jakimś stopniu. Oczywiście nie wszystko, ale wiedziałem, jak miałem 10 lat, że będę zawodowym dobrym siatkarzem, nie tylko po prostu siatkarzem.
I co ten mały Fabian by pomyślał o tym dużym Fabianie już tych kilkanaście, czy już nawet kilkadziesiąt lat, które minęło? To niosło za sobą więcej radości? Czy niesie ciągle za sobą więcej radości, czy rozczarowań też?
Rozczarowań też, oczywiście, ale myślę, że więcej było tych fajnych rzeczy, fajnych wspomnień. Mam nadzieję, że jeszcze dużo wspomnień przede mną, które będę mógł sobie zapamiętać. Kariera jeszcze trwa. Akurat gram na takiej pozycji, a nie innej, więc mogę sobie jeszcze, jeśli zdrowie pozwoli, trochę pograć. Ale dużo, dużo radości. Kilka wygranych, dużo więcej porażek, ale na szczęście te porażki budowały zawsze, czy to mnie, czy grupę. I właśnie te rzeczy bardzo, bardzo doceniam.
Jesteś też zdania, że z porażki się więcej człowiek uczy niż ze zwycięstwa?
Zdecydowanie. Ja jak patrzę na naszą grupę, nie kubiakową, tylko grupę kadrową, która była 2015 roku, bo w 2014 po Mistrzostwie Świata była kilku zawodników skończyło karierę i w 2015 zaczęliśmy w staro-nowej grupie i ile my musieliśmy żab przełknąć, ile porażek. Chociaż jakieś medale były, ale nigdy to te, które chcieliśmy, albo byliśmy tak blisko wygranej, że ten brązowy był żadną pociechą na ten moment. Ile ta grupa potem musiała ze sobą przegadać. Wieczorami też po turniejach wypić i to budowało nas tak. Naprawdę, że potem od tego 2018, oczywiście z dodatkiem nowej fali zawodników, nowego trenera, przyniosło to fajne lata, ale no, ta grupa naprawdę na początku musiała dużo żab zjeść, żeby potem chociaż kilka razy uśmiechnąć się po sukcesach.
Pomyśl, całe lata z Zagumnym, całe lata z Drzyzgą na rozegraniu, a dopiero teraz, kilka tygodni temu, reprezentacja Polski została, może to być tylko tak, może symbolicznie, może to nic nie znaczyć, ale jednak została numerem jeden w rankingu światowym FIVB. Co ty o tym myślisz?
Fajna rzecz. W końcu się dobiliśmy do tego numer jeden.
Polska, Brazylia, Rosja, Francja. Teraz jest taka klasa.
Tak jest. Kolejność. No wiadomo, że jeden kraj zaraz upadnie dosyć nisko, ale to jakby nieistotne. Z tego, co po prostu słyszałem teraz, nie wiem, czy to jest prawda, jest zmiana rankingu, punktowania chyba rankingowego, nie wiem, jak to dokładnie się tam nazywa, do Igrzysk Olimpijskich. I chyba teraz każdy mecz się liczy. Wcześniej się liczyły turnieje. I fajnie, że Paweł Zagumny, ja, najpierw Paweł, który podbijał polską siatkówkę do góry, nie wiem, z którego miejsca, bo pewnie gdzieś tam z okolic 20 może przesadziłem. My trochę poszliśmy chyba do góry i utrzymaliśmy to drugie miejsce, bijąc się cały czas z tą Brazylią. A teraz nazwijmy to nową grupa. W końcu postawiła tą kropkę nad i jesteśmy numerem jeden na świecie.
Możesz powiedzieć o sobie, no nie zostałeś tym numerem jeden, w sensie, ty, ale na pewno zapracowałeś na część tych punktów. Możesz o sobie powiedzieć człowiek sukcesu? Kim jest człowiek sukcesu i co to dla ciebie znaczy sukces?
Myślę, że cały czas pracuję na, żeby ktoś mógł tak o mnie powiedzieć. Ja o sobie tak nigdy nie powiem. Dla mnie sukcesem będzie to, jak wychowam dobrze córkę na dobrego człowieka, że będzie, jak będzie starsza, to będzie chciała z chęcią zadzwonić do starszego ojca, matki, i że po prostu będzie dobrym człowiekiem, który da sobie radę w życiu. Dla mnie to będzie największy sukces. Wszystkie medale, wszystkie rzeczy, to jest po meczu finałowym, na którym dostajesz potem medal, jesteś tu i teraz, a umówmy się, że za parę dni tak naprawdę to już jest historia i fajnie, super, ale co, ten medal leży w szafie, czy ktoś sobie powiesi na ścianie. To nie definiuje ciebie jako dobrego czy człowieka sukcesu. To są inne rzeczy dla mnie. Dla mnie sukcesem będzie, jak ja dobrze wychowam córkę i będę miał szczęśliwą, uśmiechniętą, zdrową rodzinę I o to się staram. Sport jest jedną rzeczą, ale sport nie jest najważniejszy. Hmm.
A mimo wszystko dopytam ciebie, chociaż już widzę, że nie przywiązujesz do tego większej wagi. Mimo wszystko interesowałoby mnie, jakby to pytanie nie zabrzmiało, jakbyś chciał zostać zapamiętany w świecie siatkówki? Co chciałbyś, żeby o tobie mówili? Już wiem, że ci na tym nie zależy, ale mimo wszystko, jak powinni zapamiętać ludzie siatkówki kogoś takiego jak Fabian Drzyzga?
Ja bym chciał, żeby zapamiętali okres. Nie mnie, tylko reprezentację, w której ja brałem czynny udział. Mówię czynny, nie że byłem zawodnikiem w kwadracie lub w szerokiej kadrze, tylko czynny udział, gdzie namacalnie coś pomagałem drużynie. I chciałbym, żeby na przykład właśnie wspominali o tym, że nie wiem, od 2018 roku do tych nieszczęsnych igrzysk była to fajna grupa ludzi, która przynosiła zawsze wiele, wiele radości ludziom i była to naprawdę potężna grupa dobrych zawodników, którzy mogli wygrać więcej, ale tak dali maksa, przez lata cały czas nam coś przynosili, bo takiej grupy reprezentacji jeszcze nie było. Mam nadzieję, że teraz utrzymamy przez kolejne lata ten trend, ale chciałem, żeby było zapamiętane to, no i ktoś powie, a tam wtedy rozgrywał właśnie Drzyzga przez te lata i to będzie dla mnie wystarczające.
Jesteś tym facetem, który spędza na parkiecie sporo czasu pod siatką. Innymi słowy, jesteś jednym z tych gości, który spędza najwięcej czasu w stosunkowo bliskim kontakcie z rywalem, z przeciwnikiem, który stoi dosłownie metr obok ciebie. I to tam się rozgrywają najciekawsze rzeczy. Michał Kubiak był mistrzem świata i okolic w takich mind games. Was wyprowadzano z równowagi, wy wyprowadzaliście z równowagi. Jakie są takie najlepsze, sprawdzone sposoby na to, żeby tego rywala wyprowadzić z jego stanu flow, kiedy w takowym jest?
Jasne, no to jest pewnie, ja nie jestem mistrzem w te sztuczki. Tak jak powiedziałeś, Michał, na pewno jestem jednym z najlepszych. Są proste sposoby gdzieś tam. Teraz siatkówka ogólnie, troszeczkę na szybko historia siatkówki, teraz jest bardzo grzeczna w porównaniu do tego, co się działo kiedyś, jak ojciec mi opowiadał, jak grali. Teraz tak naprawdę nie ma żadnego kontaktu, nie można nic zrobić, nie można, nie mówię o jakichś biciu się czy coś oczywiście, bo to jest siatka, która nas dzieli i jesteśmy w kulturalnym sporcie, ale teraz wystarczy czasami dłużej spojrzeć. Powiedzmy, jeśli ktoś kogoś zablokuje, jak mówisz, ktoś jest w tym takim flow, że wszystko kończy, nagle zostanie zablokowany. Spojrzeć, nie obrócić się do własnych kolegów, tylko dalej patrzeć na przeciwników. Czasami gdzieś tam ktoś zareaguje, potem jakaś wymiana zdań, ale teraz siatkówka naprawdę jest bardzo grzecznym sportem i tak naprawdę dużo się nie dzieje pod tą siatką jakichś takich, jak ty mówisz, uszczypliwości lub uprzejmości w kierunku. No chyba, że naprawdę ktoś się złapie, że ktoś się z kimś bardzo nie lubi, ale to rzadko, bardzo rzadko spotykane.
Ale to musiał Michał Kubiak wyjść na swoich ulubionych Rosjan i wtedy się zaczynało dziać. A ty miałeś krótki ląd? Ciebie przeciwnicy próbowali? No jesteś jednak ważną postacią drużyny. Każda niemal akcja przechodzi przez twoje ręce. Więc dobrze było pytanie, mieć takiego faceta rozedrganego i...
Jasne, pytanie do ludzi obok.
Znasz się.
Samemu siebie czasami, jak sam już zauważyłeś, czasami jest ciężko się ocenić lub powiedzieć dobrze. Mi się wydaje, że nie, że jestem gościem, którego jest ciężko wyprowadzić z równowagi i który jak ma jakiś problem, to potrafię sobie z nim radzić w jakieś, powiedzmy, 10-20 sekund. Czyli powiedzmy, że jesteśmy w stanie wyprowadzić z równowagi może na jedną akcję w czasie meczu. Oczywiście, jeśli ktoś to zrobi przy stanie końcowym, szacun, ale raczej sobie z tym radzę i przeważnie ja się nie denerwuję na przeciwników. Ja najczęściej, w 90% zawsze się denerwuję na siebie i w jakiś sposób zawsze, czy moje emocje, czy mój jakiś krzyk, czy jakieś zachowanie jest tylko dlatego, że chcę się pozbyć złych emocji do siebie samego.
A ile razy rozgrywającemu Drzyzdze zdarzyło się mieć takie maślane ręce, czy takie, tak zagruzowany był myślowo w cudzysłowie,
jasne,
że No nie wiem, wystawiał tylko do tyłu, bo na przykład do lewej antenki nie, bo jest kłopot z tym.
Tak na szybko, może nie wiem dokładnie do czego nazwijmy pijesz, ale...
Ale to chyba nawet specjalnie do niczego.
Nawet, wie, no to nawet nie o to chodzi. Jak byłem młodszy, to pewnie gdzieś miałem tendencję grania, że tak powiem, takiego spokojnego, bezpiecznego. Jak tylko się dobrze poczułem, to zaczynałem dopiero wariować, nazwijmy to. A w późniejszych latach, gdzie już miałem tą kontrolę nad sobą, nad boiskiem, nad kolegami z boiska, przeciwnikami, to myślę, że takim jednym z najgorszych moich meczów ogólnie w reprezentacji, czy nawet klubowych, chociaż pewnie klubowych było więcej, ale klubowe, czasami ligowe, to są mecze, które są tu i teraz i się o nich zapomina. Reprezentacyjny to był, gdzie człowiek zgłupiał i nie mógł opanować się w jakiś sposób, nie wiedząc czemu. Był to na pewno mecz ze Słowenią, z naszymi kochanymi Słoweńcami w Lublianie, wtedy w półfinale Mistrzostw Europy, gdzie no, wiadomo, że byliśmy jednym z faworytów obok Francji do wygrania turnieju, a zatrzymaliśmy się na tym półfinale z nimi, więc taki to był, pamiętam, mecz, w którym ja byłem na siebie, nie wiem, czy kiedykolwiek byłem tak na siebie wściekły po jakimkolwiek meczu.
No to już powolutku nas przekierowuje do tego właściwego, nazwijmy to, formularza mojego pierwszego razu, gdzie chciałbym cię o parę rzeczy zapytać, ale jeszcze pytanie z innej działki. Gdybyś miał na jeden dzień wejść w czyjeś buty, w cudze buty, na 24 godziny, to czyje by to były buty? I dlaczego?
Wiesz co, teraz może, nie wiem, tydzień wcześniej, dwa tygodnie później bym ci odpowiedział inaczej. Na ten moment odpowiem ci, że chciałbym wejść i zobaczyć, jak funkcjonuje głowa, jak gość sobie radzi ze wszystkim. Jesteśmy na etapie finałów NBA, Steph Curry, jak on funkcjonuje w grupie, jak to wygląda, bo w telewizji wiadomo, że widzimy jakieś tylko rzeczy, gdzie gościowi nie idzie, dalej jest, nazwijmy to, pozytywny, jest grupą, grupa jego potrzebuje, dalej ma pewność siebie, rzuca, nie trafia. I gdzieś ten gościu mi imponuje od tych paru ładnych lat, więc myślę, że tak na szybko, nie zastanawiając się, może bym chciał zobaczyć, jak jego wygląda mental, jego praca, jego życie takie jednodniowe.
No dobra, to w takim razie pomówmy o innych rzeczach. Ten pierwszy raz, kiedy podjąłem złą decyzję i powinienem postąpić inaczej.
Na pewno w takim razie sytuacja, coś też ze Słoweńcami, coś za dużo tych Słoweńców mam w tej karierze.
Siedzą w tobie.
Coś chociaż akurat...
Do Słowenii na wakacje nie pojedziesz. Piękny kraj.
Piękny kraj, nie? Mam dobry kontakt z niektórymi z tej kadry, więc jest okej. Mecz akurat ze Słowenią, akurat wygrany, ale to w tym meczu akurat poróżniliśmy się i złapaliśmy trochę się za gardła z Stefanem Antigą. I myślę, że po prostu na ten moment, jeśli bym był teraz w takim etapie swojej kariery niż wtedy, to pewnie bym po prostu zamknął się i ugryzł w język, nie wypowiadając jakichś tam słów lub reagując w taki sposób. Ale człowiek się uczy na własnych błędach i doświadczeniach. Tak zrobiłem, tak było i tego w jakiś sposób minimalny żałuję.
Stefan Antiga mówi, że dzisiaj się spotykacie. Inaczej,
mijacie. Na treningach, tak.
Się i to jest tylko cześć i koniec.
Zgadza się.
Naprawdę nie macie potrzeby porozmawiać ze sobą?
Ani ja, ani Stefan nie wyszliśmy z taką inicjatywą. Może kiedyś przyjdzie na to czas, może komuś się to przyśni i wyciągnie tą rękę, nazwijmy to wyciągnięciem ręki. Na ten moment, tak jak powiedziałeś, jest jak jest. Ja myślę, że Stefan jest szczęśliwy, ja jestem szczęśliwy i jakby wspólnego towarzystwa nie potrzebujemy do tego, żeby było wszystko okej. Życie się toczy dalej.
Czuję, że za 5 lat zadałbym ci to pytanie i dostałbym taką samą odpowiedź. Tak wyczuwam. Pierwszy raz, kiedy poczułem się na parkiecie naprawdę niezwyciężony. Czyli pewnie byłeś w tym stanie takiego flow, o którym mówimy.
Pamiętam, to jest, czasy juniorskie. Raz miałem, to był taki pierwszy raz. Przegrywaliśmy w finałowym meczu 2-1. Nie pamiętam drużyny, nieistotne. Przegrywaliśmy i zebraliśmy się w kółku z chłopakami. Czy to była ta energia, czy to było to poczucie się niezwyciężonym? Nie wiem, coś kliknęło, mecz wygraliśmy. Tylko to wiadomo, to są lata te szczeniackie. Z czasów seniorskich taki mecz, myślę, że nie mecz, ale półfinał z Amerykanami. Jak go zaczęliśmy, to już wiedziałem, że jesteśmy nie do dotknięcia. A cały mecz, to myślę, że... Nawet nie jeden mecz. Myślę, że bardzo długa część sezonu 2014-2015 w Rzeszowie byliśmy tak mocną ekipą, że i tak się dobrze czułem na boisku, że to tylko my przegrywaliśmy, a nie, że ktoś nas ogrywał. I naprawdę wychodziliśmy na mecz, nieważne z kim, zawsze wiedzieliśmy, że wygramy i tak się w 90% zdarzało.
Czujesz to, że jesteś w tym stanie przepływu, bo takie to jest określenie w psychologii sportu, że po prostu co by się nie działo, choćby się waliły ściany hali, to i tak jesteś dobry, no, bo masz w sobie ten luz. Ten właściwe proporcje między luzem a koncentracją.
Jasne, tylko nie można zapominać, że to nie jest tenis, to nie jest koszykówka lub nawet piłka nożna. Ja jednak potrzebuję tego mojego dobrego flow i tej energii też u innych. I żeby się spotkało 6 dobrych energii w jednym meczu, rzadko się zdarza, więc zawsze się ma jakąś jedną lub dwie kule u nóg i trzeba je sobie jakoś tam uporządkować. No to jeśli tak mówimy o takich całej drużynie, to też na pewno mecz z Serbami na Mistrzostwach Świata jeszcze w Warnie, gdzie wszyscy zagrali kapitalne spotkanie. I wiadomo, że gdzieś tam pewnie mecze, czy to finałowe, które wygrywa się 3-0, bo to jednak nie może grać jeden zawodnik, tylko gdzieś cała drużyna, bo mecze, które wyglądają jak z Ameryką, czyli Bartek Kurek, Bartek, który pociągnął nas do finału, to on był wtedy w tym flow sam. A my byliśmy tymi kulami i staraliśmy mu się przeszkadzać jak najmniej, więc cała drużyna zagrała w kilku meczach, a przeważnie w siatkówce grają te jednostki, pojedyncze akcje, jakieś indywidualne akcje, ale zawsze potrzebujemy przynajmniej partnera do tego, żeby pomóc.
Pierwszy raz, kiedy nie zmrużyłem oka przed ważnym meczem.
Kurczę, zawsze dobrze śpię akurat, ale myślę, że ciężko było zasnąć przed finałem 2018. Tylko teraz jest pytanie, czy to było zmęczenie, bo skończyliśmy bardzo późno mecz i poszliśmy spać o godzinie chyba 3 albo 4 w nocy. Bo gdzieś to wszystko trwało i na pewno gdzieś w łóżku też się mieliłem 2 godziny, więc powiedzmy, że przed meczem finałowym 2018.
Pociągnę wątek. Pierwszy raz, kiedy zjadły mnie nerwy na parkiecie.
To powiem półfinał ze Słowenią, gdzie nie mogę sobie sam ze sobą poradzić, nie mogę ustawić sobie gry. Gdzieś mi wszystko nie leży, to ja to nazwę nerwami, więc półfinał ze Słowenią 2019-20, nie mam pojęcia.
Pierwszy raz, kiedy publiczność była przeciwko mnie.
Hala Polonia. AZ też Częstochowa, mój pierwszy plusligowy klub i zacznę od początku. Mój pierwszy sezon byłem drugim rozgrywającym przy Andrzeju Stelmachu, przy dobrym zawodniku, który był już bardzo doświadczony. Już nie chcę skłamać, nie chcę postarzać Andrzeja, ale chyba miał wtedy 38-39 lat. I po którejś, jednym z kolejek, piąta, czwarta kolejka, cała hala, on był na boisku i cała hala zaczęła krzyczeć. Kibice zaczęli, była taka fajna żyleta, która była najlepsza w Polsce. Zaczęła krzyczeć moje imię i nazwisko. Cała sala to złapała i kontynuowała. Siłą rzeczy wywarła presję na trenera i wszedłem na boisko. Rok później, albo dwa lata później, Kuba Oczko był drugim rozgrywającym i cała sala skandowała jego imię i nazwisko. Pomijam ten fakt, że jeszcze oczywiście to było niemiłe, to było niefajne. Czułem się taki, żeby od razu zapaść się pod ziemię. To normalna rzecz moim zdaniem. Ale poszedłem do kwadratu jeszcze pod tą żyletę. No i usłyszałem jeszcze pięknych kilka wiązanek w swoją stronę. Wtedy nie byłem też najstarszym zawodnikiem, no bo miałem około 20 lat, więc było to takie zderzenie z nierzeczywistością, ale z taką rzeczą, że jak źle grasz, to widzą ludzie, więc no, zapamiętam to na zawsze, że cała sala skandowała imię innego, drugiego zawodnika, żeby wejść na boisko, żebym ja zszedł.
Łaska pańska, na pstrym koniu jeździ. Pierwszy raz, kiedy poczułem się oszukany, niesprawiedliwie potraktowany, kiedy pomyślałem sobie, że nie tak powinien wyglądać profesjonalny sport.
Może nie oszukany. Myślę, że gdzieś tam moje wyobrażenia o reprezentacji Polski, gdzie zaczynałem, gdzie przyjechałem na pierwszy obóz i pierwsze badania, które są w Warszawie i wszyscy zawodnicy przyjeżdżają i niektórzy mają doświadczenie takie, że na badaniach nie trzeba być o godzinie 8 rano, tylko można przyjechać o godzinie 10, 11. Ja tego nie wiedziałem. Jak wygląda cała reprezentacja Polski? Myślałem, że to są ludzie profesjonalni, którzy z zegarkiem w ręku wszystkiego pilnują, jedzą, piją, śpią na najwyższym poziomie. No jednak okazało się, że reprezentacja Polski jest bardzo porównywalna do niektórych w tym momencie klubów w Polsce i po prostu nie zderzyłem się z rzeczywistością, a moje marzenia o idealnej reprezentacji Polski prysły, więc widząc niektóre rzeczy, pozdrawiam tych wszystkich chłopaków, którzy pokazali mi, jak wygląda prawdziwa reprezentacja Polski.
Okej, zrozumiałem. A dzień, kiedy pierwszy raz mnie zabrakło profesjonalizmu?
Oj, mi profesjonalizmu to za często pewnie brakuje. Chyba na jakimś jednym z turniejów towarzyskich gdzieś, chyba za jeszcze Andrzeja Anastasiego, gdzie jeszcze odgrywałem żadną rolę w drużynie. Nawet nie wiem, czy wtedy nie byłem trzecim albo drugim rozgrywającym, nie chcę teraz skłamać. Gdzieś po prostu za długo posiedzieliśmy z chłopakami i następnego dnia jeszcze myślę, że rano na treningu mogłem mieć nie za świeży oddech. Ale to był pierwszy i ostatni raz, bo alkohol jest w sporcie i zawsze będzie, ale potem trzymaliśmy już po prostu, nie trzymaliśmy, tylko trzymałem już ten profesjonalizm, żeby jak coś, to wtedy, kiedy można, to można, a kiedy nie, to nie.
Dzień, kiedy spotkałem najbardziej szaloną osobę na swojej sportowej ścieżce. Kto to był i dlaczego?
Szalono.
Nie mów mi, że wśród siatkarzy nie ma oryginałów, bo i tak nie uwierzę.
Nie, to teraz staram się zdefiniować słowo szalony.
Szalony, oryginalny, nietuzinkowy, jedyny w swoim rodzaju. Taki, przy którym boki można było zrywać. Albo wielki znak zapytania pojawiał się nad głową.
Było pewnie kilku zawodników.
Opowiedz mi o kilku.
Powiedzieć, bo każdy ma swoją definicję szaleństwa lub właśnie tych innych rzeczy. Tak wesoło, jak jest przy Damianie Wojtaszku. Nigdy nie miałem takiego zawodnika. Tak nieobliczalnie, jak przy Sergieju Savinie, który podczas meczu w głupim time-aucie bierze, rozwala sobie rękę, łamie rękę na ławce siedząc i potem wychodząc na boisko mówi: chyba złamałem, ale wystaw mi jedno, muszę być pewny. Mówię: okej. Okay. Ale tak charakternych, jak Michał Kubek na boisku, który wiedziałem, że zawsze stanie za mną lub i pójdzie w ogień. To bym powiedział o tych trzech osobach. A spotykaliśmy też, na pewno spotykałem też wielu ancymonów, ale tych było pewnie więcej, więc jednego nie powiem.
O wielu zawodnikach możesz, o swoich kolegach z parkietu możesz sobie powiedzieć, że to są twoi przyjaciele? Innymi słowy, czy trzeba sobie zasłużyć na to, by Fabian Żyzga powiedział o kimś: to jest mój przyjaciel?
Nie ma czegoś takiego, żeby ktoś zasłużył na moje przyjacielstwo. To się rodzi z latami i czasami w bólach, czasami w radości, ale przyjaciół mam z czterech. Ja uważam, że nie ma czegoś takiego, że ktoś może mieć 100 przyjaciół, na których może zawsze polegać. Ja mam przyjaciół, z którymi rozmawiam czasami częściej, czasami bardzo rzadko, ale wiem, że zawsze mogę do nich zadzwonić lub się spotkać. I to zawsze docenię. Nigdy nikt nie wbił nikomu noża w plecy. Były różne sytuacje i mówię, mam gdzieś 4-5 przyjaciół, których zawsze mam i znamy się naprawdę już od wielu, wielu lat.
To są siatkarze, czy to są przyjaźnie pozasiatkarskie?
Nie, to są siatkarze. Niektórzy niedawno skończyli też kariery siatkarskie i zaczynają nowy etap w swoim życiu, ale to są wszyscy siatkarze. Jednak nie ma co ukrywać, ja jestem od małego w siatkówce i wszystkich kolegów, których poznawałem, były czy to na turniejach, czy potem w reprezentacjach, czy młodzieżowych, czy seniorskich. Ja nie prowadzę życia towarzyskiego takiego, żeby gdzieś wychodzić, czy to na imprezy, czy spotykać się nie wiadomo z wieloma, iloma osobami. Też nie jestem osobą, która gdzieś na dzień dobry bardzo szybko się otwiera. Jestem raczej obserwator i słuchacz, a dopiero potem z czasem, jak się do kogoś przekonam, to zaczynam rozmawiać. Jestem raczej osobą na początku zamkniętą.
Kurczę, jakby ta nasza rozmowa wyglądała tak za 3 dni w takim razie. A jeszcze dopytam. Poza parkietem lubisz rozmawiać o siatkówce, czy wręcz przeciwnie? Czy wolisz po prostu odciąć to i wszystko, tylko nie siatka?
Nie, rozmawiam o siatkówce. Nie rozmawiam w domu o siatkówce. Moja żona dalej myli pozycje, myli zawodników. Nie wie, kto na jakiej pozycji gra. Za to też ją kocham, bo nie mam siatkówki w domu. W domu. Wiadomo, że spotykam się z ojcem, spotykam się z przyjaciółmi. Siatkówka gdzieś naturalnie do nas czasami przychodzi temat, czy słyszałeś, czy widziałeś, czy coś wiesz. Ale o tym rozmawiamy, myślę, dość naturalnie, dość swobodnie, ale nie jest to tylko i wyłącznie też siatkówka.
Dzień, kiedy pierwszy raz nie doceniłem swojego przeciwnika.
Na szybko Puchar Challenge, drużyna z Izraela. po prostu na pierwszy mecz pojechała nasza druga drużyna, bo chyba to były koszta dość drogie. Pojechali wszyscy rezerwowi, przegraliśmy tam 3-0, 3-1, potem musieliśmy w domu wygrać. Wygraliśmy 3-0, ale przegraliśmy złotego seta i okazało się, że faceci z Izraela, którzy prawdopodobnie mieli jeszcze jakieś dwie lub trzy inne dodatkowe prace, okazali się lepsi od profesjonalnych siatkarzy. Myślę, że to była największa taka, nie największa, ale nie doceniłem wtedy przeciwnika kompletnie.
Pierwszy raz, kiedy pomyślałem sobie, że być może moja kariera powoli zbliża się do końca.
Może nie to, że do końca. Miałem taki po 4 latach w Częstochowie. Nie miałem za dużo ofert. Wiem, że mogłem pójść do Zaksy Kędzierzyn-Koźle i być drugim przy Pawle Zagumnym. I albo do Politechniki Warszawskiej, która zawsze miała czy to jakieś swoje problemy finansowe. Nigdy to też nie był gigant siatkarski walczący o medale. I wtedy wiedziałem, że wybierając Warszawę, muszę mieć dobry sezon. Jeśli nie, to nie przebiję się przez kolejne lata do tych najwyższych zespołów w Polsce. I zdawałem sobie z tego sprawę od razu, podpisując kontrakt, że albo teraz, albo prawdopodobnie już nigdy, bo jednak spadając z tego wyższego konia, czyli z Kędzierzyna Koźla, pewnie jeszcze jakąś robotę bym znalazł. Po bardzo słabym sezonie w Warszawie myślę, że musiałbym się prosić o pracę. Na szczęście wyszło jak wyszło.
Pierwszy raz, kiedy w moich oczach pojawiły się łzy. Czy z radości, czy ze smutku?
Półfinał. Po półfinale Mistrzostw Świata 2014 na samym boisku, po samym meczu rozciągałem się. Podszedł do mnie ojciec, klepnął mnie, mówi: gratulacje, rozciągaj się, jutro jest jeszcze ważniejszy mecz. Nie popłakałem się, ale bardzo, bardzo się wzruszyłem, oczy mi się zaszkliły i był taki moment, że musiałem głębsze 3 oddechy zrobić, żeby właśnie się nie popłakać. Czemu? Nie wiem. Tak było i to pamiętam.
Dzień, kiedy wygrałem mecz, którego nie miałem prawa wygrać.
Pewnie ich było tyle, że...
Co ci intuicyjnie przychodzi?
Tak, właśnie na szybko. Było ich wiele, to na 100%, ale finał Pucharu Challenge z drużyną z Warszawy. Graliśmy złotego seta. Było 12-8 dla przeciwników i drużyna przeciwna jeszcze zaatakowała tak metr w boisko. Nie wiem, ile sędzia czy dostał, czy coś mu obiecali, ale pokazał out, gdzie nie obrażając nikogo, osoba niedowidząca by widziała, że było pole nie blisko linii, bo nawet na challenge'u by się to nie zmieściło, bo za blisko, za daleko od linii było, więc i od tego momentu gdzieś jeszcze kontuzja, pamiętam chyba Damiana Wojtaszka, tyle się ułożyło rzeczy i wygraliśmy ten mecz, którego nie mieliśmy prawa wygrać.
Halo, ale muszę w takim razie dopytać. Nie przeszło ci przez głowę? No przecież widziałeś. Nie no, halo, przecież ta piłka jest, przecież to jest punkt dla nich. Nie chcemy tego punktu, bo tak nie może po prostu być.
Nie, no harcerzów jeszcze nie widziałem, siatkowcy.
No dobra, to żeby nie było tak miło. Mecz, który przegrałem, chociaż nie miałem prawa przegrać.
Finał Pucharu Polski 2015 chyba. Chyba zgubiła nas, mnie, gdzieś pewność siebie po cały czas znakomitym sezonie i po wygraniu jednego seta gdzieś wydawało nam się, że już wszystko sobie możemy robić, kombinować i pokarało nas szybciutko i patrzyliśmy tylko, jak drużyna przeciwna się cieszy z pucharu.
Pierwszy raz, kiedy zobaczyłem swoje nazwisko w gazecie. I nie było to nazwisko ojca, umówmy się.
Chyba jeszcze za czasów naprawdę kadeta albo juniora, gdzie trenowałem w Mosie Wola Warszawa. Nie chcę przekręcić nazwiska świętej pamięci. Ty pewnie mile pomożesz, bo masz tą wiedzę dziennikarską. Wojciech Zieliński, który też bardzo często był widziany na meczach Legii, jeszcze wtedy siatkarskiej, wcześniej oczywiście, gdzie mój ojciec grał, i myślę, że wtedy gdzieś pierwszy raz jakiś wycinek, czy to babcia, nawet gazetę widziałem, ale potem chyba babcia, jedna z babci miała w swoim zeszycie. I wtedy raczej było to napisane, mogę kłamać, ale wydaje mi się, że to było napisane o Fabianie Drzyzdze, a nie o Wojciechu Drzyzdze, który ma syna.
Jeśli to jest ten Wojciech Zieliński, to tak, to na pewno był ten
tak, nie
ten
chcę
Wojciech, tego... Wojciech Zieliński. Dzień, kiedy usłyszałem zdanie, które miało wielki wpływ na moje życie, a może tylko na moją karierę.
To się pewnie teraz... może nie spowiedź, bo to nic złego, ale pewnie wszyscy rodzice teraz, którzy akurat może obejrzą ten odcinek, zastanowią się czasami, czy dziecko, które śpi, na pewno śpi i czy czegoś nie słyszy. Pamiętam po prostu jakieś jedną z kolacji rodziców, gdzie po prostu już byłem w łóżku, spałem, ale wiadomo, że czasami impreza jest głośniejsza niż nam się wydaje. I ojciec wtedy, rozmawiając z jednym ze swoich przyjaciół, powiedział, że ten gówniarz ma coś w sobie i prawdopodobnie gdzieś tam coś osiągnie. I na pewno ojciec tego nie wiedział, że ja to słyszę, a jednak to słyszałem i gdzieś tam może, choć pewny tego, że raczej siatkarzem będę, gdzieś tam może wlał więcej takiej pozytywnej energii, jakiegoś dobrego paliwa, które zawsze mi potem towarzyszyło.
Ja powiedziałeś w którymś momencie tej rozmowy, że jesteś z zimnego chowu, że masz więcej cech ojca niż mamy. Czy to oznacza, że tata był, chociaż cię wspierał w karierze siatkarskiej, ale nie był zbyt wylewny, jeśli chodzi o chwalenie małego Drzyzgi?
Raczej nie. Raczej chwalenie polegało czasami na tym, że jak przyszedł na mecz, na których był rzadko, nie ma co ukrywać, miał swoją pracę, miał swoją robotę, to jego największą czasami pochwałą było to, że przykładowo raz dobrze piłkę odbiłem i mówi, to było nawet niezłe ułożenie. Ja mówię, fajnie, ale cały mecz graliśmy, wygraliśmy. To było dobre, a reszta to do poprawy, tamto do poprawy. Ale z czasem doceniam to, bo myślę, że gdybym był zagłaskany i tylko super, tylko świetnie, to pewnie bym myślał w innych kategoriach później.
Dzień, kiedy pierwszy raz poczułem, że jestem naprawdę popularną osobą.
W sumie nigdy tak się jeszcze nie poczułem, ale są po prostu momenty, gdzie ludzie, gdzie wydaje mi się po prostu, że mogę sobie iść i w 99% zawsze sobie idę bardzo swobodnie przez ulicę, szczególnie większych miast, gdzie w Warszawie uważam, że jestem kompletnym no-name'em i czasem ktoś podejdzie, poprosi autograf, to są jakieś oznaki tego, że wtedy przez sekundę czuję się popularny, ale nie czuję się kompletnie osobą popularną, no chyba, że nie wiem, chyba, że to, że Kuba Wojewódzki do mnie kiedyś zadzwonił i powiedział, że no nie on, tylko oczywiście jego sekretarka, nie wiem, kto tam pracuje, żeby przyjść do programu, ale to było zawsze po sukcesach reprezentacji. To nie było po moich osiągnięciach.
Myślałem, że pytał o telefon do Ewy Drzyzgi.
Też możliwe, że chciał akurat, więc nie, ja nie czuję się osobą popularną i na tym jakby pozostanę, moim zdaniem, bo siatkówka, tak jak powiedziałem, jest półprofesjonalny sport.
A trochę wracając do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czy czujesz się przez kibiców oceniany dobrze, źle, sprawiedliwie czy niesprawiedliwie? takie twoje myślę, że... pierwsze uczucia.
Tak, tak, tak. Pierwsze, co w ogóle mi przychodzi do głowy, nie jestem jakimś mistrzem social mediów, ani Twitterów tym bardziej, ani takich rzeczy, ale mam ostatnio, zainstalowałem sobie Twittera jeszcze w czasie sezonu i naprawdę nie wiedziałem, że można tyle żółci wylewać na ludzi, których się nie zna, których człowiek tak naprawdę nie ma pojęcia, jak wygląda praca, w tym momencie moja. Ale przyznaję, że jeśli ktoś takie coś wytrzyma, to myślę, że już można wytrzymać dużo, więc uważam, że więcej jest raczej takich... W sieci jest więcej negatywów i niemiłych rzeczy, ale nigdy na żywo nie spotkałem się, jeśli ktoś do mnie podszedł lub na meczach, czy po meczach, czy akurat gdzieś w namieście, nigdy nie spotkałem się z obrazą lub negatywnym. Zawsze to są pozytywne, uśmiechnięte osoby i takie szanuję najbardziej. Mm.
Po tym doświadczeniu twitterowym, nazwijmy to, od razu nie masz odruchu odwrotnego, to znaczy rany boskie, odinstalować i czym prędzej zapomnieć?
Nie miałem czegoś takiego. Właśnie sprawiało może to duże słowo, ale uśmiechałem się pod nosem. Po prostu wiem, jak funkcjonuje mniej więcej ten świat internetowy, który jest chory w jakiś sposób, bo wszystkim można napisać bez żadnych konsekwencji i to jest najbardziej przykre, bo nie każdy człowiek sobie z tym daje radę, czy to z hejtem, czy ze złymi opiniami, więc naprawdę przestrzegam wszystkich ludzi, którzy czasami chcą sobie powiedzieć o Fabianie tak czy inaczej, bo naprawdę inne osoby mogą to znieść w inny sposób i konsekwencje czasami są naprawdę fatalne.
Dzień, który odmienił moją karierę, był jej punktem zwrotnym.
Dzień?
Pewnie mamy na myśli jakiś mecz, który uważasz, że był taki ważny.
Myślę, że to nie był mecz. Myślę, że tak naprawdę był to sezon. Nie mecz, tylko nie dzień. Był to sezon. Sezon w Warszawie, gdzie musiałem tak naprawdę zagrać go dobrze, bardzo dobrze. Indywidualnie, żeby zrobić ten krok potem do przodu. Coś takiego jak dzień. Myślę, że byłoby to troszkę za duże spłycenie tego.
Dzień, który chciałbym przeżyć na nowo.
Myślę, że narodziny córki i wtedy bym wszedł na salę. Żeby być przy tych pierwszych sekundach córki, a nie po zobaczyć córkę dopiero po 10-15 minutach.
To bardzo pięknie. A gdybym miał cię dopytać o nie mające znaczenia przy tym wydarzeniu, ale jednak taki sportowy dzień?
Przeżyć jeszcze raz.
Może dlatego, żeby móc zmienić historię. A może by przeżyć ją jeszcze raz.
Historia to historia. Już czasu nie cofniemy. I jeśli ktoś był od nas lepszy tego dnia, to był lepszy. I gratulacje dla niego. Myślę, że fajnie by było przeżyć jeszcze raz półfinał z Amerykanami w Mistrzostwach Świata.
Fabian, na koniec. Co byś powiedział sobie młodemu?
Żeby częściej milczał w pewnych sytuacjach, niż zawsze myśląc, że szczerość jest najważniejsza, bo szczerość szczerością, ale czasami milczenie jest złotem.
Ja się mimo wszystko bardzo cieszę, że dzisiaj nie milczałeś, tylko byłeś szczery. Bez tego ta rozmowa na pewno by na mnie wyszła. Fabian Rzezga był z nami. Bardzo ci dziękuję.
Dzięki wielkie.